7 minut po godzinie 21. Witam Państwa, ksiądz Robert Jasiak. Rozpoczynamy już pytania nieobojętne. Program realizuje pan Piotr Bis.
Pytania nieobojętne.
Asceza warunkiem owocnej modlitwy. Gościem Radia R będzie ksiądz profesor Marek Chmielewski, prodziekan Wydziału Teologii KUL. Zapraszam na pytania nieobojętne dzisiaj po 21. Ksiądz Robert Jasiak.
Pytania nieobojętne.
Witam gorąco słuchacze Radia R. Witam zaproszonych gości do naszego studia. Mówię gości, ponieważ ksiądz profesor Marek Chmielewski, prodziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przyszedł w towarzystwie swoich seminarzystów, a są to pani Justyna Smerecka.
Witam.
Pani Izabela Kowalska.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Oraz dwóch członków zakonu kapucynów, brat Artur Fredo.
Szczęść Boże, witam.
I brat Grzegorz Brzeziński.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, już na samym początku naszej audycji przypomnę numer telefonu do studia, bo mam nadzieję, że będą Państwo chcieli się włączyć w naszą rozmowę. 081 527 45 55, 081 527 45 55, a także adres mailowy radio@radioer.pl. Ksiądz profesor przyniósł ze sobą dwa egzemplarze książki poświęcone błogosławionej Marcie Wołowskiej, o jej sylwetki duchowej. Jest to książka autorstwa księdza profesora, więc dla osób, które dodzwonią się do nas, jest możliwość wręczenia właśnie pamiątki dzisiejszego spotkania.
Jeśli trzeba, przyniosę więcej.
To otrzymamy zasługę księdza profesora. Proszę Państwa, dzisiaj chcemy mówić o ascezie, która jest warunkiem owocnej modlitwy. Mówię chcemy, ponieważ jest to temat dosyć trudny, ponieważ asceza bardzo często kojarzy nam się z czymś, co jest niezbyt przyjemne dla człowieka. Myśląc o ascezie, zazwyczaj absolwentom szkół średnich przychodzi na pamięć legenda o świętym Aleksym, który leżał pod schodami, na którego wylewano wszystkie nieczystości. No, żaden zachęcający obraz dla świętości chrześcijańskiej i praktykowania ascezy. Albo dla miłośników filmów historycznych, pan Wołodyjowski, który w klasztorze Kamedułu wchodził i mówił tylko memento mori, pobożnie wznosząc oczy ku górze, ewentualnie asceza.
Co jest oczywiście błędem, bo nie w klasztorze Kamedułów mówią memento mori, mówili tylko w Kartuzów, no ale to już taki szczegół.
Tak jest. Licencja poetyka. I czasami, kiedy myślimy o ascezie, to przypomina nam się praktyka biczowników średniowiecznych, ludzi, którzy umartwiając się, doprowadzali się praktycznie do wyniszczenia organizmu. I ta asceza budzi taki nawet lęk, zniechęcenie. I kiedy się mówi o ascezie, to jest od razu, a matko jedyna, to prosto wiedzie do śmierci. A dzisiaj chcemy pokazać ascezę jako coś, co jest włączone w istotę życia chrześcijańskiego, bo nie da się być chrześcijaninem, nie będąc człowiekiem, który praktykuje ascezę. Ale czym jest asceza tak naprawdę w rozumieniu chrześcijańskim? O tym dzisiaj będzie mówił ksiądz profesor Marek Chmielewski.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Ja bym powiedział więcej. Asceza nie tylko, że jest wpisana w samo sedno życia chrześcijańskiego, ale jest w ogóle wpisana w egzystencję człowieka. Nie sposób żyć pełnią człowieczeństwa, nie sposób być człowiekiem bez ascezy. My sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo ta asceza jest obecna w naszym życiu codziennym. Mimo że takiej nie nazywamy i boimy się to nazywać ascezą, ale de facto jest to asceza. W tej chwili śledzimy Igrzyska Olimpijskie zimowe. No właśnie, nie byłoby medali, nie byłoby sukcesów bez ascezy, czyli bez treningów. Nie byłoby dobrych ocen na studiach bez ascezy, czyli wysiłku, siedzenia, uczenia się, pokonywania słabości, ciężkiej głowy w środku nocy i tak dalej. I wiele takich przykładów możemy podać. Doskonale o ascezie wiedzą rodzice, wiedzą matki, zwłaszcza mające małe dzieci, do dzieci, do których trzeba wstawać kilka razy w nocy, więc niewyspanie, zmęczenie, to jest asceza, choć nikt tego w ten sposób nie nazywa. Więc ośmieliłbym się podtrzymywać tę tezę, że asceza jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. a w sposób szczególny czy specyficznie ukierunkowana asceza należy do sedna życia chrześcijańskiego. No i właśnie należałoby najpierw wyjaśnić samo pojęcie, czym asceza jest, a może też i czym asceza nie jest. Co oznacza słowo asceza? Otóż trzeba powiedzieć, że słowo asceza nie jest pojęciem specyficznie chrześcijańskim. Różne praktyki ascetyczne spotykamy we wszystkich niemalże religiach, jeżeli nie absolutnie we wszystkich religiach. Samo słowo asceza pochodzi z języka greckiego. To było słowo askeo, askein, asketes, asketai w różnych formach gramatycznych i oznaczało po prostu trening, trening sportowy, gimnastykę ciała, a więc to był wysiłek systematyczny, wysiłek, który miał na celu rzeźbienie pięknego ciała, któremu ówczesna starożytna kultura grecka bardzo hołdowała. Z czasem to pojęcie stosowano na określenie wysiłku, systematycznego wysiłku mającego na celu kształtowanie intelektu, a więc był to sens intelektualny pojęcia asceza. W dalszej ewolucji tym pojęciem określano pewien systematyczny wysiłek, którego celem było oddawanie hołdu bóstwom, zwłaszcza przodkom, i w ten sposób słowo asceza nabrało wydźwięku religijnego i w takim też sensie weszło do języka chrześcijańskiego. Więc widzimy, że już w samej etymologii asceza ma dużo szersze znaczenie niż wąsko pojęta asceza religijna, czy, tak jak tutaj przed chwilą ksiądz Robert powiedział, asceza no, wynaturzona. Więc widzimy, że asceza jest czymś naturalnym, czymś, co odpowiada ludzkiej naturze, czymś, w czym się wypowiada wolność człowieka. To zabrzmi paradoksalnie, bo najczęściej o ascezie myślimy jako ograniczeniu wolności. Boimy się ascezy, boimy się myśleć o ascezie jako czymś, co odbiera nam wolność. A tymczasem, i tu kolejna teza, którą chciałbym bronić, trzeba powiedzieć, że to właśnie w podejmowaniu wysiłku ascetycznego najbardziej wyraża się nasza wolność. To jest ta wolność nie tyle od, co przede wszystkim wolność do. Wysiłek wybierania tego, co lepsze, co doskonalsze w naszym życiu, a to oczywiście wymaga usuwania tego, co, czy ograniczania, czy porządkowania tego, co przeszkadza osiąganiu pełni dobra, jakie wpisane jest w naszą naturę. O ascezie mówimy w tej naszej audycji, mówimy też w kontekście bliskiego już Wielkiego Postu, ale nie należałoby ascezy łączyć wyłącznie z okresem Wielkiego Postu, bo tak często bywa, że umartwienie i pokuta to tylko na czas Wielkiego Postu, a poza Wielkim Postem to temat ten zupełnie przestaje istnieć. Niemniej, jakby już przygotowując się powoli do Wielkiego Postu, chcemy ten temat podjąć i wcale też nie po to, żeby odebrać radość Tłustego Czwartku, który jutro będziemy przeżywać. Choć właśnie jutrzejszy Tłusty Czwartek może dać wiele okazji do ćwiczenia się w ascezie. Zamiast 5 pączków można zjeść 1 albo tylko popatrzeć. Otóż, proszę Państwa, temat centralny, jaki wyznaczyliśmy sobie na dzisiejsze spotkanie, to właśnie asceza jako warunek owocnej modlitwy. W jakim sensie asceza warunkuje owocną modlitwę? Zanim o tym powiem, chciałbym przywołać słowa z Katechizmu Kościoła Katolickiego z numeru 2015, gdzie czytamy, że droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. Podkreślmy raz jeszcze. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie. Droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia, bez walki duchowej, bez ascezy, bez samoograniczenia. Więc asceza, jak powiedzieliśmy, jest nieodłącznym elementem życia chrześcijańskiego i warunkiem naszego zjednoczenia z Bogiem, które to zjednoczenie wyraża się, przejawia w modlitwie. Mówiliśmy tutaj przed ponad miesiącem w podobnym naszym spotkaniu, że modlitwa to dialog, to spotkanie. Wiemy, jak to czasem bywa, jak bywało kiedyś, kiedy telefonia nie była tak wydoskonalona, ale i teraz w czasie rozmów przez telefony komórkowe mamy różne zakłócenia, przerwy. Ten dialog, ta komunikacja z kimś drugim przez telefon zostaje zakłócona. To nas denerwuje, to nam przeszkadza, to często zaburza sens komunikacji. Nie wiemy, co do nas mówiono. Możemy wystawić się na ryzyko jakichś nieporozumień. Coś podobnego dzieje się w sferze modlitwy. Jeżeli są właśnie zakłócenia, są takie szumy na linii, a te szumy pochodzą bądź to z zewnątrz, na przykład hałas, jakieś różne sytuacje, które wokół nas się dzieją, które nie pozwalają nam się skupić i tak naprawdę wejść w siebie, wejść w tę przestrzeń dialogu z Bogiem. Ale może być właśnie też ten hałas, te zakłócenia od wewnątrz i myślę, że one są częstsze, a może nawet wyłączne, bo ostatecznie można się też jakoś izolować psychicznie od tego, co się wokół nas dzieje. Są ludzie, którzy osiągają taki stopień koncentracji, że potrafią na przykład intensywnie myśleć pomimo zewnętrznego hałasu, więcej nawet, potrafią się modlić w środku największego hałasu. Więc to jest kwestia też pewnej umiejętności koncentrowania się, ale to się osiąga właśnie na drodze ascezy, właśnie na drodze usuwania tych szumów, tych przeszkód, które bądź to ograniczają, albo w niektórych sytuacjach wręcz przeszkadzają nawiązaniu tego dialogu z Bogiem. Dialog prawdziwy jest wtedy, kiedy jesteśmy także gotowi do słuchania, gdy milkniemy. Modlitwa jest właśnie dialogiem. Modlitwa domaga się momentów ciszy i to nie tylko tej ciszy zewnętrznej, że nic się nie dzieje, że nie ma żadnych dźwięków, ale tej ciszy wewnętrznej. Wiemy dobrze, jak to czasem jest, że człowiek milknie, wprawdzie nie wydaje żadnych dźwięków, ale jest burza jego myśli, jego uczuć, jest wewnętrznie wzburzony, gonitwa myśli, gonitwa skojarzeń, trudno mu zebrać myśli, jak mówimy. Rzecz jasna, w takiej sytuacji trudno jest się modlić. Więc właśnie asceza to jest to uporządkowanie wnętrza po to, żeby nie było przeszkód dla naszego spotkania z Bogiem. Jeszcze inaczej to mówiąc, jeżeli modlitwa jest takim zaproszeniem Chrystusa do swojego serca, do tej izdebki, do której wchodzimy, aby się spotkać z Nim, to tak jak oczekujemy na ważnego gościa, sprzątamy to pomieszczenie, gdzie mieszkamy, przyoblekamy się, przywdziewamy jakieś eleganckie szaty, bo chcemy uszanować tego gościa, to właśnie asceza ma to na celu, aby przyoblec się w taką godową szatę, która czyni nas pięknymi przed Bogiem i całkowicie dyspozycyjnymi do spotkania z tym gościem, którego zapraszamy. Asceza więc nie pozwala, abyśmy przez niedbalstwo to zewnętrzne i wewnętrzne lekceważyli gościa naszej duszy. I więc w ten sposób można byłoby wyjaśnić, dlaczego asceza jest warunkiem owocnej modlitwy. Oczywiście takie wyjaśnienie, ono jest tylko wyjaśnieniem od tej strony minimalnej, a więc usunięcie przeszkód do modlitwy. Należy jeszcze podkreślić inną rzecz, że asceza ma nas wydoskonalić w tym dialogu modlitwy. To tak jak sportowcy, tak jak artyści. Artysta, żeby pięknie śpiewał, czy pięknie grał, musi ćwiczyć i to wiele czasu poświęcić. Kiedy pan Blechacz wygrał konkurs szopenowski w wywiadzie, słyszałem, że mówił, iż dziennie spędza około 7 godzin przy instrumencie. 7 godzin na dobę, co najmniej 7 godzin ćwiczenia. To jest prawdziwa asceza. Przecież mógłby spędzić ten czas dużo przyjemniej, choć z pewnością dla niego muzyka jest właśnie pasją, jest przyjemnością. No ale właśnie, mistrzem stajemy się poprzez wysiłek, poprzez powtarzanie określonych czynności. I właśnie asceza jest niezbędna dla wydoskonalenia się w modlitwie właśnie poprzez podejmowanie trudu skupienia się, poprzez podejmowanie także wysiłku, nawet przyzwyczajenia się do określonych postaw w modlitwie. Wiemy, że ktoś, kto rzadko klęka, dla niego klęczenie 5 minut będzie już nie lada wysiłkiem. Ktoś, kto wiele godzin spędza na kolanach, potrafi klęczeć bez większego wysiłku i bez oparcia. I temu podobne sytuacje.
Stąd też można powiedzieć, że asceza wiąże się z pewnego rodzaju ofiarą, którą człowiek, prawda, którą człowiek ponosi. Ja osobiście chcę zaspokoić swoją ciekawość, jak określa ascezę słownik wyrazów obcych. Sięgnęłam do niego i znalazłam tam określenie ascezy jako wstrzemięźliwość, jako powstrzymywanie się od przyjemności wszelakiej. Z jednej strony więc możemy mówić, że asceza jest to pewnego rodzaju wyrzeczenie, z drugiej strony wiąże się z umartwieniem, ale też myślę, że wiąże się ściśle z walką duchową, którą człowiek właśnie w swoim życiu podejmuje. Sięgając do średniowiecza natomiast, bo tak mówimy, właśnie na wstępie też było powiedziane, że bardzo negatywnie. Ja myślę, że w wiekach średnich asceza nie była tak do końca negatywnie postrzegana. To bardziej dzisiaj właśnie, w naszych czasach. Dlaczego? Właśnie w średniowieczu były trzy ideały, jak pamiętamy. To był ideał króla, władcy doskonałego, doskonałego pięknego rycerza, no i właśnie świętego. I jednym z wyróżników takich cech charakterystycznych tego świętego to była asceza.
No tutaj dodajmy, że te mity o średniowieczu pochodzą no, z minionej epoki komunistycznej. Mówiło się zacofane średniowiecze i tak dalej, prawda, asceza średniowiecza, średniowieczna, więc to takie, to są pewne mity o średniowieczu. Poza tym nie zapominajmy, że średniowiecze to jest prawie 1000 lat, to jest ogromna przestrzeń czasu, więc należałoby doprecyzować, o jakim my średniowieczu mówimy, o jakiej epoce, o jakim środowisku kulturowym. To tutaj nie szastajmy takimi określeniami, które no, nie są precyzyjne. A tak wchodząc jeszcze w słowo pani Izabeli, dopowiem jedną rzecz. Ja bym rozróżniał jednak między wyrzeczeniem a ascezą, bo wyrzeczenie może mieć charakter jednorazowy. Na przykład jutrzejszy tłusty czwartek, żeby już tak całkiem obrzydzić słuchaczom pączki, ale narażę się tutaj różnym firmom cukierniczym. Od razu chcę powiedzieć, że cukiernia Chmielewski to nie ja, choć nazwisko to samo.
I stąd ta reakcja na te pączki, rozumiem.
Otóż wyrzeczenie czy umartwienie byłoby właśnie, miało charakter jednorazowy. Prawdziwa asceza ma charakter względnie trwały. To jest pewien długotrwały, systematyczny, planowy, celowy wysiłek. Nie tylko jakiś jednorazowy zryw, nie zjem słodyczy. To jest właśnie umartwienie czy wyrzeczenie. Asceza jest czymś więcej, jest pewnym stylem życia. Tutaj nieprzypadkowo do dzisiejszej audycji zaprosiłem braci kapucynów, bo to właśnie w ich duchowości jest dość istotny ten właśnie element ascetyczny. Tu obiecałem im jeszcze przed audycją, że powiem coś, co warto przypomnieć. Takim wspaniałym przykładem ascezy jest między innymi błogosławiony ojciec Konrad Koźmiński. Jego notatnik duchowy jest kopalnią takich przykładów bardzo surowej, żeby nie powiedzieć wręcz rygorystycznej ascezy. I warto przypomnieć, że błogosławiony ojciec Konrad Koźmiński jest przecież poniekąd związany i z Lubartowem, ale i z Lublinem. To właśnie w kościele kapucynów na krakowskim przedmieściu 18 grudnia 1850 roku brat Konrad Koźmiński składał śluby wieczyste. Tak, i niemal 40... Proszę?
W Lubartowie miał nowicjat, rozpoczął nowicjat w Lubartowie, a później śluby wieczyste pierwsze w Lublinie, na krakowskim przedmieściu.
Tak, tak, i wieczyste właśnie. I 48 lat później, w tym samym kościele ojców kapucynów, miała doświadczenie mistyczne błogosławiona Marta Wołowska, późniejsza siostra niepokalanka, męczennica, o której książki, o której właśnie są te, ta książka, którą tu, której dwa egzemplarze tutaj przyniosłem i którą chętnie dedykujemy tym słuchaczom, którzy do nas zadzwonią i powiedzą o swoim doświadczeniu ascezy w codzienności. Bo może dodajmy jeszcze jedną rzecz, że asceza, nie można ascezy traktować jako ćwiczenia takiego ekstra. Właśnie tym chyba różni się trening od ascezy tej chrześcijańskiej, tej prawdziwej. Że tak, no trening jest jakimś działaniem takim trochę wyobcowanym z codzienności. No trzeba pójść, czy to na siłownię, czy na stadion, czy no w miejsca, gdzie no jest, są warunki do uprawiania na przykład sportu. I to jest pewna czynność wyłączona z życia. Jakby ekstra. Działanie takie ponad... poza codziennością. Natomiast prawdziwa asceza, ona się głęboko wpisuje w naszą codzienność. I powiedziałbym więcej, że autentyczna asceza to jest asceza codzienności.
Bardzo często możemy spotkać takie określenia, asceza negatywna i pozytywna. Jakby ksiądz profesor do tych dwóch pojęć się ustosunkował?
Tak, więc taki podział ja zaproponowałem w mojej książce Vademecum Duchowości Katolickiej. Otóż trochę z ascezą to jest troszkę tak jak z oddychaniem. Wdech i wydech. No, żeby nabrać powietrza w płuca, no trzeba najpierw to powietrze usunąć. Więc coś podobnego z ascezą negatywną i pozytywną. Jeżeli chcemy poprzez ascezę budować swoje człowieczeństwo, swoją doskonałość, to jest właśnie asceza pozytywna, czyli ten pozytywne budowanie pozytywnych wartości w sobie, to najpierw trzeba uprzątnąć teren, czyli to uprzątnąć swoje wnętrze. I to jest asceza negatywna. My najczęściej mówiąc o ascezie mamy na myśli ten negatywny wymiar, jako usuwanie, jako likwidowanie, jako burzenie w sobie, czy wręcz niszczenie w sobie pewnych właściwości. Czasem tak jest, że to, co stanowczo przeszkadza rozwojowi cnoty, musi być usunięte. Ale na ogół asceza nie tyle usuwa, co raczej porządkuje, czy podporządkowuje różne dynamizmy człowieka. I tak jest właściwy sens ascezy. Przy czym można tu mówić o ascezie negatywnej w sensie ograniczania tego, co jest nieuporządkowane, na rzecz ascezy pozytywnej, jako budowania i wzmacniania tego, co w nas dobre.
Telefon do naszego studia 081 527 45 55, adres mailowy radio@radioer.pl.